2016 roku w Chicago na Uniwersytecie Medycznym dokonano niesamowitego odkrycia. Zaprezentowano całemu światu nauki film, w którym utrwalono moment poczęcia człowieka. Najbardziej zdumiewający jest fakt, że towarzyszy temu błysk światła. Wtedy też pojawia się kod DNA, no i wiadomo, wtedy następuje cud stworzenia indywidualnej, nieśmiertelnej ludzkiej duszy. W momencie poczęcia człowieka, tego cudu niesamowitego, w którym Bóg, Stwórca, stwarza indywidualną, nieśmiertelną ludzką duszę i łączy ją z ciałem. I od tego momentu w każdej komórce naszego ciała jest obecne DNA, które stanowi potężny system przechowujący informacje. W DNA, które jest w naszych genach, znajduje się skondensowany, genialny zapis informacji. W ludzkim genomie jest 3 biliony informacji, które są zapisane w kryptograficznym, czteroliterowym kodzie. I gdybyśmy chcieli odczytać te informacje w tempie 3 litery na sekundę, to by wiecie, ile nam zajęło czasu? 31 lat. Taki potężny zasób informacji. Albo używając innego porównania, informacje zawarte w kodzie DNA zapełniłyby stos książek 500 razy wyższy od odległości Ziemi od Księżyca. Taki potężny zasób informacji. Części DNA nazwane nukleotydami tworzą logiczną całość. Są ze sobą połączone, tak jak są połączone litery oraz wyrazy w tekście pisma. I trzeba pamiętać o tym, że informacje zawarte w molekule DNA są od niej odrębne, a ona jest tylko ich nośnikiem. Zatem w DNA istnieje inteligencja, zaś zawarte w nim informacje nie są ani materią, ani energią. Są po prostu zapisem myśli. Informacja może pochodzić tylko od osoby inteligentnej. Nie powstaje z materii w efekcie milionów lat mutacji oraz naturalnej selekcji. A więc te informacje w DNA można określić jako genialne oprogramowanie lub zapis myśli, a to wskazuje na istnienie osobowej inteligencji Boga, Stwórcy, który jest ich źródłem. I ten genialny kod programowy znajdujący się w ludzkim DNA wskazuje na nieskończoną mądrość, inteligencję Boga Stwórcy. I poznając prawdę o ludzkim DNA, staje się oczywiste, że ateizm nie ma żadnych logicznych podstaw. Ateizm jest irracjonalną, ślepą wiarą w przypadkowe powstanie życia i całego wszechświata. Wszechświata, który jest harmonijną całością i funkcjonuje zgodnie z zasadami logiki. Poznając prawdę o DNA, studiując tą prawdę, Antony Flew, jeden z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszy, ateistyczny filozof na przestrzeni ostatnich 100 lat, nawrócił się. Uwierzył w istnienie Pana Boga. To było w 2004 roku na Uniwersytecie w Nowym Jorku. miał wystąpienie i wtedy to swoje nawrócenie ogłosił całemu światu. Ten guru światowego ateizmu, który wpisał się w panteon największych filozofów ateistów, takich jak David Hume, Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche. Dlatego jego nawrócenie było bez wątpienia wielkim wydarzeniem. Całe swoje wcześniejsze życie poświęcił na dowodzenie, że Pana Boga nie ma. Opublikował ponad 30 książek, które ukształtowały program współczesnego ateizmu. I się nawrócił. Pisał tak w swojej książce Bóg istnieje, która jest przetłumaczona na język polski. Otóż wierzę teraz, że wszechświat powołała do istnienia nieskończona inteligencja. Wierzę, że misterne prawa rządzące wszechświatem objawiają to, co naukowcy nazwali umysłem Boga. Wierzę, że życie i jego odtwarzanie mają początek w boskim źródle. Badania DNA, pisze Antony Flew, odsłoniły tak niewiarygodną złożoność struktur niezbędnych do wytwarzania życia, że musiało się to odbyć z udziałem stwórczej inteligencji Pana Boga. Wierzyć, że życie powstało przypadkowo, tak mówił w czasie tego wykładu w 2004 roku Antony Flew, że życie powstało przypadkowo, to tak samo jak wierzyć, że stado małp, uderzając na oślep w klawiaturę komputera, napisze sonet Szekspira. I dla profesora jest to małpie twierdzenie, zwykły stek z bzdur. A więc twierdzenie, że powstanie życia to dzieło przypadku, jest w kontekście najnowszych badań naukowych całkowicie niedorzeczne. I Antony Flew skrytykował Richarda Dawkinsa za to, że ten całkowicie lekceważy i pomija 50-letni naukowy dorobek badań genetycznych. A jego książka Samolubny gen pisze tak, jest książką ogromnie bałamutną i mącącą zwykłym ludziom w głowach. To jest fragment z jego książki. Moja droga do odkrycia Boga jest do dzisiaj pielgrzymką rozumu. Szedłem za myślą, dokądkolwiek mnie prowadziła, a przywiodła mnie do przyjęcia istnienia samoistnego, niezmiennego, niematerialnego, wszechmocnego i wszechwiedzącego bytu. Istotny wpływ na odrzucenie ateizmu przez profesora Flew były książki, między innymi książka The Rediscovery of Wisdom, napisana przez Davida Conwaya, oraz dzieło Roya Abrahama Vergezego The Wonder of the World. Skąd się bierze w przyrodzie harmonia? Rozumny porządek. To ważne pytanie stawiali sobie najwięksi uczeni: Newton, Einstein, Heisenberg i inni. Jedyną rozumną na to odpowiedzią była konstatacja, stwierdzenie, że źródłem porządku we wszechświecie jest genialny, niewyobrażalnie genialny umysł Boga Stwórcy. Znany naukowiec Fred Hoyle argumentuje, że ateiści to są ludzie wierzący, że wiara ateistów w to, że nie ma Boga, i wiara w to, że w sposób przypadkowy powstała pierwsza żyjąca komórka, jest tak głupia, jest tak absurdalna, jak wiara w to, że przejście tornada przez składowisko złomu spowoduje powstanie gotowego do lotu samolotu pasażerskiego. Jednym z największych odkryć naukowych XXI wieku było poznanie kolejności wszystkich nukleotydów ludzkiego DNA, czyli sekwencjonowanie ludzkiego genomu. Odkrycia tego dokonał zespół naukowców pracujący pod kierunkiem profesora Francisa Collinsa. Na początku swojej kariery naukowej Francis Collins był ateistą, ale szczerze szukając prawdy, nawrócił się i został chrześcijaninem. W 2006 roku opublikował książkę The Language of God, w której tak pisał o sekwencjonowaniu ludzkiego genomu. Mamy pierwszy wgląd w naszą książkę instrukcji, wcześniej znaną tylko Bogu. Bóg Biblii jest Bogiem genomu. Powinien być czczony zarówno w katedrze, jak i w laboratorium. Wszystko, co stworzył, jest majestatyczne, niesamowite, skomplikowane i piękne. Moi kochani, w Piśmie Świętym znajdujemy bardzo mocne słowa, które Pan Bóg kieruje do tych ludzi, którzy mówią, że On nie istnieje. Czytamy w Księdze Mądrości o ateistach. Głupi. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcy. A w liście do Rzymian w 1 rozdziale czytamy takie słowa. To bowiem, co Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił, albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą wymówić się od winy. Ludzie niewierzący nie mogą wymówić się od winy. Ci, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. Oczywiście na pewnym etapie poszukiwania prawdy jest, kto szczerze szuka prawdy, odrzuca na początku błędne, fałszywe wyobrażenia Pana Boga. Jest im przez jakiś czas, może być ateistą, ale jeżeli będzie szczerze szukał prawdy, to do Pana Boga dojdzie, uwierzy w Jego rzeczywistą obecność. I takim cudem niesamowitym, moi kochani, jest żyjący człowiek. Jest moment jego poczęcia. Największy embriolog w historii świata, Scott Gilbert, podkreśla fakt, że w momencie zapłodnienia, kiedy pojawia się nowa zygota, powstaje nowa, odrębna osoba, która staje się bohaterem swojego własnego rozwoju. Moi kochani, to nie jest opinia, to jest fakt naukowy. Ludzkie życie zaczyna się w chwili zapłodnienia, jako pojedyncza komórka wielkości kropki. W tej komórce zakodowana jest informacja, która będzie kierowała procesem rozwoju prowadzącym do powstania ciała ze 100 bilionami komórek. I każda z nich została wyposażona w tak skomplikowany mechanizm chemicznego funkcjonowania, że współczesna nauka nie jest w stanie go pojąć. Każda komórka ma w sobie zakodowaną przez Twórcę instrukcję obsługi. Mówi ona, jak ma powstać każda część ludzkiego ciała, jak każda z nich powinna funkcjonować. I w momencie poczęcia, kiedy jest ten błysk światła, kiedy pojawia się kod DNA, Pan Bóg stwarza nieśmiertelną, indywidualną, ludzką duszę. I każda z komórek ludzkiego ciała działa jak miniaturowe miasto. 100 bilionów komórek, które tworzą ludzkie ciało, harmonijnie pracują jako jeden żywy organizm, idealnie współdziałając ze sobą. I ta genialna zdolność zakodowana w komórkach skłania nas do zachwytu nad wielkością i mądrością Stwórcy. Profesor Andrzej Kochański, lekarz, specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej, stwierdził, że zupełnie nie rozumie, jak w XXI wieku jest możliwe ignorowanie osiągnięć embriologii i genetyki. Współczesna embriologia i genetyka jednoznacznie stwierdza, że w momencie połączenia się materiału genetycznego części żeńskiej i części męskiej powstaje unikalny genom trzeciej istoty, nowego człowieka. I ten nowy genom nie jest ani genomem matki, ani ojca i on kieruje rozwojem naszego organizmu. To jest nowy człowiek. Genetyka postawiła kropkę nad i. Nie ma dyskusji. To są fakty naukowe. Doktor habilitowany Antoni Marcinek, lekarz, ginekolog, położnik, podkreśla fakt, że współczesna biologia mówi bezsprzecznie, że człowiek powstaje w momencie zapłodnienia, połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Jest to zupełnie nowy organizm, który się rozwija bez dodatkowej ingerencji. Ma swój kod genetyczny, który kieruje całym procesem rozwoju. Dziecko nie jest częścią organizmu matki. Ma odrębny kod genetyczny, inne hormony, inne tętno serca. Dlatego twierdzenie, że dziecko w łonie matki jest częścią jej ciała, jest od strony naukowej argumentem całkowicie fałszywym. Badania naukowe mówią, że w wieku 12 tygodni dziecko w łonie matki, poruszając rękami, kiedy zbliża je do oczu, zwalnia, by je nie zranić. Podobne zachowania zaobserwowano w ciąży bliźniaczej. Dzieci poruszając rękami, gdy zbliżają je do brata lub siostry, zwalniają, aby nie wyrządzić krzywdy. Doktor Miller z Oxfordu podkreśla fakt, że serce dziecka zaczyna bić po 2 tygodniach od chwili poczęcia. Jego mózg emanuje fale, które można mierzyć, gdy ma już 6 tygodni. Wtedy też zaczyna ssać i połykać. W 10 tygodniu życia dziecko zaczyna odczuwać ból. Znając badania naukowe, dla wszystkich intelektualnie uczciwych ludzi staje się oczywiste, że od momentu poczęcia mamy do czynienia z rozwijającą się ludzką istotą, która ma prawo do życia. Moi kochani, i Bóg, Stwórca całego Wszechświata, stał się prawdziwym człowiekiem w łonie Matki Maryi. Legalizacja aborcji nie jest synonimem nowoczesności. ale jest powrotem do barbarzyńskich praktyk, które dokonywano w starożytności. To w starożytnej Grecji niechciane dzieci zrzucano ze skały, a w Paryżu zrzucano do Sekwany. I w naszych czasach każdego roku zabijany jest w całym świecie około 60 milionów nienarodzonych dzieci. Trzeba pamiętać, że już prawodawstwo w Cesarstwie Rzymskim uznawało, że od momentu poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem. Polska Konstytucja w 38 artykule wskazuje, że Rzeczypospolita Polska chroni każdego człowieka równo. Prawo jednoznacznie zabrania zabijania przed narodzeniem niewinnego człowieka. 24 czerwca 2022 roku doszło do przełomowego wyroku w sprawie Dobbs versus Jackson. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił konstytucyjne prawo do aborcji ustanowione 50 lat temu w sprawie Roe przeciwko Wade. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że dziecko w łonie matki ma prawo do życia. Nie można zbudować prawdziwej demokracji, jeżeli odrzuci się prawo i prawdę, że każdy człowiek od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci ma taką samą godność i wartość oraz ma prawo do życia i wolności sumienia. Żadna instytucja, żaden parlament, żadna grupa ludzi ani ideologia nie mogą nikomu odebrać fundamentalnego prawa do życia i wolności sumienia. Święty Jan Paweł II napisał niesamowitą encyklikę Evangelium Vitae, Ewangelia życia. I czytamy tam tak. Owoc ludzkiej prokreacji od pierwszego momentu swego istnienia ma prawo do bezwarunkowego szacunku, jaki moralnie należy się ludzkiej istocie w jej integralności oraz jedności cielesnej i duchowej. Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od momentu swego poczęcia i dlatego od tego samego momentu należy jej przyznać prawa osoby, wśród których przede wszystkim nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia. Niemieccy wyznawcy narodowego socjalizmu odbierali prawo do życia niepełnosprawnym, chorym psychicznie, aby oczyszczać niemiecki naród z jednostek słabych i chorych. Prowadzili prawo do aborcji w okupowanej Polsce, tak żeby zniszczyć naród polski. Dokonali zbrodni ludobójstwa na Żydach, Polakach i innych narodach, ponieważ uważali ich za podludzi. Jednak najgłębszą przyczyną tych strasznych zbrodni było odrzucenie przez nich dekalogu, piątego przykazania, nie zabijaj. Oraz przyczyną tych zbrodni była nienawiść do chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego. Zobaczcie, takie ataki były na kościoły w czasie tych czarnych marszów, które przetoczyły się przez polskie miasta. Również dzisiaj w Europie dominuje podobna mentalność, mentalność wroga chrześcijaństwu i wroga życiu, która sankcjonuje prawo do aborcji i eutanazji ludzi najbardziej niewinnych i bezbronnych, jakimi są dzieci nienarodzone, osoby nieuleczalne i chore, upośledzone czy niepełnosprawne. Jeżeli rząd sankcjonuje zbrodnie aborcji, eutanazji, uśmiercania dzieci poczętych w procedurze in vitro, to ci rządzący podnoszą rękę na samego Boga. Miarą naszego człowieczeństwa jest przyjęcie z wielką miłością niechcianych, upośledzonych, niepełnosprawnych, chorych i nienarodzonych dzieci. Natomiast wyrazem odrażającego barbarzyństwa jest skazywanie ich na śmierć tylko dlatego, że są nieprzydatni lub dlatego, że rzekomo nikt ich nie chce. A więc nikt nie dał rządzącym prawa do łamania piątego przykazania dekalogu, do zabijania dzieci w łonach matek tylko dlatego, że mają zespół Downa, deformację mózgu albo inne schorzenia. Święty Jan Paweł II tak pisze w encyklice Evangelium Vitae. Ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich poprzez przerwanie ciąży i eutanazję, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia właściwym wszystkim ludziom i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa. I dalej czytamy w Ewangelium Vitae. Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez przeciw sumienia. Demokracja, moi drodzy, ma sens tylko wtedy, kiedy respektuje dekalog. W Biblii czytamy: nie kieruj się zdaniem większości, gdy opowiada się ona za złem. To sam Pan Bóg określa to, co jest dobre, a co jest złe. I to Jego prawo jest najważniejsze, a nie większość głosujących. Niemcy, którzy w demokratycznych wyborach w 1931 roku głosowali na Hitlera i jego partię, wzięli na siebie współodpowiedzialność za zbrodnie ludobójstwa, które się pod jego rządami dokonały. Również dzisiaj ci, którzy głosują na antychrześcijańskie partie, które popierają aborcję, eutanazję, in vitro, inne demoralizujące ustawy, ponoszą współodpowiedzialność za zło spowodowane przez rządzących. Katolik, który świadomie i dobrowolnie głosuje na tego rodzaju polityków, popełnia grzech śmiertelny. Święty Jan Paweł II pisze tak: jeżeli gdziekolwiek zaczyna się negować niezbywalne prawo do życia i wolności sumienia, to wtedy zaczyna się potworne bezprawie. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu. Prawo przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. Moi kochani, w tą ludzką rzeczywistość grzechu i śmierci i ludzkiego bezprawia wchodzi Bóg w całej pełni, stając się w łonie Maryi prawdziwym człowiekiem, tak jak każdy z nas. Nieskończony, wszechmocny Stwórca całego Wszechświata staje się prawdziwym człowiekiem. Objawiając się, pozostaje niewyrażalną tajemnicą. Gdybyś go zrozumiał, nie byłby Bogiem. Tak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Święty Grzegorz Nazianzu nie wahał się napisać, że Bóg staje się człowiekiem, aby umożliwić każdemu człowiekowi zjednoczenie się z Nim w miłości, aby człowiek stał się uczestnikiem natury Boga samego. I miłość między Bogiem i człowiekiem nigdy nie zrodzi się w sytuacji konieczności lub przymusu, ale tylko wtedy, gdy będzie całkowita wolność wyboru. Dlatego Pan Bóg, objawiając się w Jezusie Chrystusie, z szacunku do wolności człowieka pozostał Bogiem ukrytym. Nie chciał nas zniewolić wszechmocną swoją boską potęgą, pięknem, i dlatego Jego bóstwo zostało ukryte w Jego prawdziwym człowieczeństwie. Jest możliwe do rozpoznania tylko na drodze wiary. Dzieciątko Jezus jest więc objawieniem pokornej miłości, miłosierdzia trójjedynego Boga i równocześnie hołdem złożonym wolności człowieka. Moi kochani, stając się człowiekiem, przez cielenie swoje Bóg zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. To jest prawda wiary. Objawiając siebie w historii ludzkości, Bóg dał nam poznać, że stając się prawdziwym człowiekiem, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Dlatego w każdej ludzkiej osobie jaśnieje odblask i rzeczywistość samego Boga. O godności człowieka decyduje ten fakt, że z nim zjednoczony jest Bóg sam, Jezus Chrystus. A więc o godności człowieka nie decyduje iloraz inteligencji, status społeczny, wiek, lecz jego człowieczeństwo, z którym zjednoczony jest sam Chrystus. Taką samą godność i wartość ma człowiek w chwili poczęcia, jak i człowiek dorosły. Takie samo prawo do życia i miłości mają ludzie umysłowo upośledzeni, niepełnosprawni, jak i w pełni zdrowi. Taką samą godność i wartość przed Panem Bogiem ma człowiek, który ma miliony na koncie bankowi i żebrak na ulicy. Bo godności człowieka decyduje fakt, że z nim zjednoczony jest Jezus. W każdej ludzkiej osobie jaśnieje odblask rzeczywistości samego Boga. Czyż Chrystus nie stał się zgorszeniem dla Żydów, pisze święty Jan Paweł II, a głupstwem dla pogan, właśnie przez to, że Boga nazywał swoim Ojcem, że tego Boga tak bardzo objawiał sobą, że iż zaczęto odnosić wrażenie, że za bardzo w pewnym sensie człowiek już nie mógł tej bliskości wytrzymać, zaczęto protestować. Ten wielki protest nazywa się naprzód synagogą, a potem islamem. Tak pisze święty Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei. Rozpoznanie oczekiwanego Mesjasza w dziecięciu Jezus było sprawą nadzwyczajnie trudną. Na Natomiast rozpoznanie w nim prawdziwego Boga, który stał się człowiekiem, było po prostu niemożliwe. Stwierdzenie, że jakiś człowiek jest Bogiem, było dla Żydów największym świętokradztwem i bluźnierstwem. Dlatego głównym powodem skazania Chrystusa na śmierć było jego twierdzenie, że jest Bogiem. Również Mahomet i islam jest wyrazem tego zgorszenia, protestu i buntu przeciwko chrześcijaństwu, które głosi, że człowiek Jezus jest Bogiem. Wokół kopuły meczetu Omara, który jest w Jerozolimie, jest jedną z najważniejszych świątych dla muzułmanów. Na tej kopule widnieje napis uświadamiający chrześcijanom, że Jezus jest tylko synem Maryi, takim samym człowiekiem jak inni ludzie. Zobaczcie, dopiero po śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu Jezus w środowisku żydowskim natychmiast wtedy zrodziła się wiara, że jest on prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Tutaj widzimy zdjęcia miejsca narodzenia Pana Jezusa. Więc dla każdego otwartego na prawdę człowieka staje się oczywiste, że powstanie chrześcijaństwa jest bez wątpienia jednym z największych cudów w historii. Jest ono dziełem samego Boga. Boga, który narodził się jako prawdziwy człowiek w stajni betlejemskiej, aby przez swoje życie i mękę, śmierć i zmartwychwstanie dać szansę zbawienia każdemu człowiekowi. Tylko ludzie, którzy, jak pisze święty Paweł, przez nieprawość nakładają prawdzie pęta, są zamknięci na przyjęcie tego faktu. Moi kochani, możemy nawiązać osobistą relację miłości z tym, który stał się prawdziwym człowiekiem, z Bogiem, stwórcą całego wszechświata, tego, który nas powołał do istnienia i do wspólnoty życia ze sobą i pragnie nawiązać z każdym z nas osobistą relację miłości. I to się dokonuje na modlitwie. I z inicjatywą modlitwy zawsze pierwszy wychodzi Pan Bóg. Święty Jan Paweł II pisze tak: ta inicjatywa przywraca nam nasze własne człowieczeństwo, przywraca nam naszą szczególną godność. Owszem, wprowadza nas w wyższą godność dzieci Bożych, synów Bożych. Pan Jezus tak mówił Alicji Lęczewskiej i te słowa kieruje dzisiaj do nas. Wszystko jest owocem modlitwy. Jaka modlitwa, takie życie. Stan Twojej duszy i ciała oraz Twoje czyny. Ich przydatność dla budowania Królestwa Bożego w duszach ludzkich, dla ratowania tych, co giną w grzechach swoich. Wszystko, cokolwiek czynisz swoim sercem, umysłem lub dłońmi, aby miało sens i wartość, musi zaczynać się od modlitwy i kończyć się modlitwą i trwać w niemiej. I dalej Pan Jezus mówi tak do nas dzisiaj. Beze mnie nic uczynić nie możesz. Nic, co zawiera wartość pozytywną. Wielu ginie, świat pogrążony jest w ciemnościach, bo brak modlitwy, brak jedności ze mną, wysiłki, praca, energia, tak bardzo wielu ludzi obdarzonych obficie moimi darami tworzy złe owoce. Zatrute jadem piekła, które zawsze jest tam, gdzie brak zwrócenia się do mnie w ufnej i szczerej modlitwie, gdzie brak oparcia się na mojej mądrości i woli. I dalej, ile modlitwy, mówi Pan Jezus, tyle miłości. mądrości i pokoju w Twoim sercu. Ile przyjęłaś ode mnie podczas modlitwy, tyle możesz dać tego, co warto dać drugiemu człowiekowi. Moi kochani, to jest teren szczególnej pokusy złego ducha, żeby odkładać modlitwę na margines naszego codziennego życia. Modlitwa ma być w centrum, najważniejszą czynnością każdego dnia. Bo brak codziennego kontaktu z Bogiem na modlitwie staje się głównym powodem wszystkich życiowych dramatów, nieszczęść i tragedii ludzkich. Trzeba sobie tak uporządkować swoje życie i po to są te rekolekcje, żeby wprowadzić harmonię, uporządkować swój dzień, żeby modlitwa miała miejsce centralne, najważniejsze. Modlitwa, solidne wykonywanie swoich obowiązków, praca i odpoczynek. Tak mówił Pan Jezus Alicji Lęczeńskiej. Wolna wola człowieka jest tak absolutna, że w swoim sercu człowiek może ze mną czynić, co zechce. I czyni. Tak bardzo oddałem się każdemu człowiekowi. Decyzja mojej woli. Jak mi się nie chce się modlić, ja mam przezwyciężyć tą niechęć. I znaleźć koniec, wtedy trzeba się dwa razy więcej modlić, kiedy się nie chce. A więc tak sobie dzień uporządkować, że w tym porządku, programie każdego dnia modlitwa będzie najważniejszą czynnością, centralnym wydarzeniem. Msza święta, adoracja, koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, Pismo Święte. I na modlitwie nie szukać uniesień, nie szukać siebie, nie szukać radości, duchowych słodyczy. Przyjmować z wdzięcznością to wszystko, co Bóg daje. Na początku drogi wiary daje Pan Bóg jakieś duchowe cukierki, słodycze, żeby pociągnąć do siebie, a później wyprowadza nas na pustynię. Po to, żeby nas nauczyć kochać w sposób bezinteresowny. Moi kochani, i tak wszyscy święci musieli przejść drogę oczyszczenia duchowego, drogę pustyni ducha, ciemności wewnętrznych. I trzeba w tych ciemnościach trwać i ufać. Jeżeli Pan Jezus mnie wyprowadza na drogę właśnie tego wewnętrznego oczyszczenia, kiedy nie daje żadnych pociech wewnętrznych, trzeba tą drogą iść. Święta Edyta Stein tak pisze w książce Wiedza Krzyża. Jeśli się chce uczestniczyć w życiu Chrystusa, trzeba wraz z Nim przejść śmierć krzyżową. Podobnie jak On ukrzyżować własną naturę przez umartwienie, zaparcie się siebie oraz wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak je Bóg ześle czy dopuści. Moi kochani, musimy przejść, żeby dojrzeć do miłości, musimy być oczyszczeni z egoizmu, z szukania siebie na modlitwie. I dlatego trzeba poddać się temu procesowi wewnętrznego oczyszczenia.
Więcej podobnych wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.